katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie, którą poprowadzi jego ekscelencja ksiądz biskup Edward Dajczak, biskup pomocniczy diecezji zielonogórskiej-gorzowskiej. Ekscelencjo, witamy na antenie Radia Maryja.
Witam, szczęść Boże, szczęść witam wszystkich Boże. Słuchaczy.
Przywołujmy Ducha Świętego, prosząc o potrzebne łaski dla nas wszystkich na czas katechezy. Ekscelencjo, prosimy o katechezę.
Siostry i bracia, chciałem dzisiaj zaprosić na wspólne powędrowanie, jak zwykle w sobotę, w misterium, w tajemnicę Kościoła trzeciego tysiąclecia. Taka jest tematyka tych konferencji. A ta dzisiejsza jest może charakterystyczna dla czasu, który teraz przeżywamy. Pomyślałem sobie, że warto by było, żeby przewodnikiem w klimacie pierwszej rocznicy naszego poszukiwania był Jan Paweł II. Sługa Boży, człowiek, którego tak kochamy. I nie tyle chcę mówić o papieżu, bo słów ostatnio na jego temat padało bardzo wiele i dobrze. Natomiast chciałbym uczynić z Jana Pawła II przewodnika. Przewodnika, który poprowadzi nas w tajemnicę czasu, tego, w którym żyjemy, czyli naszego dzisiaj. Spróbować zobaczyć, jak inspirował i jak wprowadzał, po jakich drogach pokazywał nam ślady Jezusa czytelne dzisiaj i możliwe do naśladowania. Chciałbym rozpocząć od wezwania, które powtarza się w ostatnich dniach nieskończenie często. Od tych słów Ojca Świętego, które świat zapamiętał jako pierwsze. Nie lękajcie się. wypowiedział je w homilii, ale później w książce Przekroczyć próg nadziei, przy pierwszym pytaniu, kiedy zadano mu pytanie o to, że mówi się o człowieku na biało ubranym, Ojciec Święty i tam cała seria tytułów. Ojciec Święty odwołał się jeszcze raz do tegoż właśnie wezwania, że Chrystus do ludzi kierował ten apel wielokrotnie, akcentował to. Nie lękajcie się, i tłumaczy to bardzo jednoznacznie. Mówi o przynajmniej dwóch zasadniczych kategoriach lęku. Lęku przed Bogiem i przed sobą. Nie lękajcie się człowieka, mówi papież bardzo mocno. I nie lękajcie się Chrystusa. Myślę, że te dwa lęki, przecież Chrystus tak wołał i papież to powtarzał, te dwa lęki, ponieważ te dwa lęki zdominowują co trochę nasze indywidualne i społeczne istnienie. To jest jedno przywołanie papieża, od którego chciałbym rozpocząć. Dlatego, że ten paraliżujący strach, on jest wywoływany różnego rodzaju sytuacjami. Z jednej strony to jest zło, które jest w nas, które ciągle nas otacza, paraliżuje. To trochę przerażenie światem i znowu można sięgnąć do jego ostatniej książki, którą nam zostawił, Pamięć i tożsamość, gdzie zaczynając te rozważania mówi o wzorcowej, mówi o przypowieści, która jest zostawiona Kościołowi, jest w jakiś sposób ciągle spełniana, niestety realizowana, ale równocześnie jest stanem świata, konkol i pszenica i rzeczywistości, które będą razem do końca. Ale Ojciec Święty w tym kontekście dotyka czegoś bardzo ważnego. Mówi o misterium zła, które rozwija się na zdrowym podłożu dobra, ale równocześnie mówi, że dobro, którego zło nigdy nie potrafi zniszczyć, krzewi się niejako wbrew złu na tej samej glebie, pokazując to niezwykłe sąsiedztwo. I mówiąc tak, jak Jezus powiedział, nie czas teraz wszystko rozszarpać, powyrywać i rozeznać, bo się poniszczy jedno z drugim. To misterium dotykania. I teraz człowiek mający świadomość tego misterium, ci, którzy mają świadomość, boi się siebie, boi się tej własnej grzeszności niejako, boi się w sposób taki piękny, ludzki, nie chcąc nim razić. Ja pomijam sytuację, gdzie człowiek zdominowany złem, tego lęku nie ma, bo to jest błogosławiony lęk w jakim sensie, ale może być też paraliżujący. Paraliżujący, stwarzający stan niewiary w własne możliwości. Stąd u Ojca Świętego jest taka prosta ścieżka. Nie lękajcie się, świat będzie taki, bo jest taki, a równocześnie trzeba zrobić to, co Ojciec Święty powiedział kardynał Ratzinger jeszcze przed konklawę, kiedy Ojca Świętego żegnał, tak pięknie wypowiedział: wstańcie, chodźmy. Tymi słowami budził nas z wiary zmęczonej, ze snu uczniów, tych z wczoraj, tych współczesnych. Wstańcie, chodźmy, mówi nam dziś. I właśnie to tło, które usiłuje namalować, tło jego przesłania, jest tłem budzącym, wyrywającym, wyrywającym, wzywającym ludzi do życia bardzo radykalnego, ale równocześnie do życia pełnego dynamizmu, radości istnienia. To nie brało się znikąd, że młody człowiek, w którym jest taka spora dominanta życia w radości, chęci, nadziei nawet takiej naiwnej, ale pięknej, nie chce inaczej żyć. Ten młody człowiek, jeden, drugi i milionowy, odnajdywał w tym człowieku niezwykłego sojusznika takiego życia, ciągle dodający nadziei, ciągle budzący. Piękny jest ten początek, list z 1984 roku, który był zatytułowany Warto być człowiekiem. pokazującym wzorzec, jedyny wzorzec człowieczeństwa jest Jezus Chrystus i mówi, że to właśnie w Nim widać ten piękny wzorzec człowieka dla drugich. To wyprowadzenie, to wychodzenie z siebie jest w papieskim przesłaniu bardzo charakterystyczne. Dzisiaj chcę je przywoływać, ponieważ my tak zostaliśmy stworzeni. Kiedy się czyta pierwsze teksty Biblii, pierwsze przesłanie, pierwsze objawienie i objawienie tego momentu, kiedy zaistnieliśmy jako ludzie, to w człowieku została wpisana potrzeba wychodzenia z siebie, przekraczania własnych granic. Pięknie powiedział to kiedyś profesor Fijałkowski w naszym seminarium w Paradyżu, mówiąc do kleryków na temat celibatu, powiedział, cytując te słowa, że nie jest dobrze człowiekowi być samemu, powiedział, to dotyka wszystkich, to dotyczy wszystkich ludzi bez wyjątku, i mówiąc do kleryków i was, którzy się przygotowujecie do celibatu też, nie może człowiek być dla siebie. I Ojciec Święty wracał do tego tematu, wracał niezwykle pięknie, ciągle wyprowadzając ludzi, i pokazywał jedną rzecz ważną, że nie da się w pojedynkę zmierzyć. Kiedy wzywał do świętości, kiedy mówił, że ona jest trudna, mówił o wspólnocie. Ciągle im pokazywał Kościół, ale w wymiarze wspólnoty. Ludzi wpatrzonych razem w Chrystusa, ludzi razem poszukujących Chrystusa. Ludzi, którzy najpierw są niezwykle w Nim zanurzeni. I kiedy mówił o Kościele, widział zawsze obraz wspólnoty bez dominanty tej instytucjonalnej formy. Oczywiście, że instytucjonalność w świecie naszym jest potrzebna i Kościół to oblicze ma. Chodzi jednak o niezdominowywanie tą rzeczywistością. I tak pięknie mówiąc, napisał i mówił i pisał tekst, który mam, jest w przesłaniu do ludzi, którym ciężko, chorym, którzy się źle mają. Mówił tak Ojciec Święty: zbawcze dzieło Chrystusa nie kończy się na Jego osobie, ani wraz z okresem Jego ziemskiego życia. Trwa w Kościele, poprzez Kościół, który jest sakramentem miłości i delikatności Boga wobec człowieka. Przyznam się, że ja ten tekst ciągle gdzieś mam w zasięgu ręki. Kościół jako sakrament miłości i delikatności Boga, jak dzisiaj jest nam to potrzebne, jakie to jest aktualne w tym świecie, który wcale nie traci brutalności w żadnym wymiarze. Ciągle jest naznaczany w różny sposób, od prymitywnych zachowań chuligańskich poprzez świat ekonomii bezwzględnej i polityki nie mniej bezwzględnej. I rzeczywistości codziennej, w której mówi się o nas, że zatraciliśmy życzliwość dla siebie. Jako ludzie, ogarnięci tym wszystkim, przestraszeni pewnie tajemnicą istnienia, taką trudną, która jest w tej chwili. I Ojciec Święty ciągle nas prowadził do Kościoła. Bądźcie razem, odczytajcie się razem w Chrystusie. Te Jego gesty, to chwytanie się za ręce, to branie, stawanie przed milionami ludzi, również młodych, bo ta dominanta mojego poszukiwania jest jednak, ta młodości jest znacząca i nie chciałbym jej dzisiaj stracić. Też kiedy może mniej mówię wprost o młodych. Ale Ojciec Święty ciągle do nich się odwoływał. I chcąc pokazać człowiekowi, jak ma się odnaleźć, jak ma się odszukać, od samego początku tłumaczył, jak tak pięknie: człowiekowi jest konieczne miłujące spojrzenie Chrystusa. Człowiek musi się z tym spojrzeniem spotkać, musi się poczuć bezpiecznie. I przekazywał prawdę zasadniczą istnienia. Człowiek niekochany kochać nie umie. Człowiek niespotykający się z miłością nie umie odczytać siebie, jak w Odkupiciel człowieka w pierwszym dokumencie, który zostawił Kościołowi, napisał Redemptor Hominis, wyraźnie powiedział: człowiek, który się z miłością nie spotka, nie stanie naprzeciwko niej, nie doświadczy jej, nie wie kim jest, nie wie po co, nie wie dokąd. To są znaki zapytania, które później się mnożą. I kiedy Ojciec Święty pokazywał to w Kościele, a dzisiaj mówimy o Kościele trzeciego tysiąclecia, to pięknie, jak patrzy się na Jego nauczanie, rysuje to poprzez poszczególne stany. Kiedy mówił do biskupów, kiedy mówił, jacy mają być, jak mają w tym Kościele być obecni, to najpierw pokazywał coś ważnego. Chciałbym tę rzeczywistość spotkania z Chrystusem dotknąć. Mówi, macie głosić Ewangelię, macie mówić, więc najpierw musicie być słuchaczami. Musicie być słuchaczami Boga, uważnymi, bardzo istotnymi. I przestrzeg, i to nie jest sprawa tylko biskupów, dlatego ten tekst cytuję. Tak bardzo mówiąc o tym, że człowiek, który chce o Bogu coś powiedzieć, chce coś wiedzieć, musi być słuchaczem. To powiedział wobec wielości słów, zalewu słów, obrazów, dźwięków. Ważne jest, aby biskup nie stał się głuchy. Nie dajmy się ogłuszyć. Ale to przecież nie jest problem biskupa. To jest problem w ogóle każdego człowieka. Potrzebny jest jakiś moment, jakieś zatrzymanie, jakaś sytuacja, żeby posłuchać, żeby usłyszeć. I pięknie to Jan Paweł II pokazywał. Powtarzają to wszyscy. To jest truizm, co mówię, ale wśród milionów ludzi był ten jeden, który się odzywał w tym momencie do Ojca Świętego i ten jeden istniał dla Ojca Świętego. Tamci nie przestawali istnieć, ale ten jeden był ważny, bo coś mówił. I to słuchanie, które jest nam potrzebne. Ja niedawno z mojego okna domu obserwowałem kilkanaście młodych osób stojących na chodniku, naprzeciwko jest szkoła. I patrzyłem ze zdumieniem, bo dość głośno mówili, wyszedłem zobaczyć, co się dzieje. I zobaczyłem nagle 15 ust, które wszystkie się ruszały równocześnie. I pomyślałem sobie, komu oni mówią? I kto kogokolwiek z tych 15 usłyszy? Myślę, że dzisiaj Kościół, wspólnota ludzi wierzących musiała być trochę bardziej może zamyślona, zadumana i zasłuchana. Pięknie to Jezus nam pokazał, kiedy w 8 rozdziale Ewangelii według świętego Jana tak pięknie mówi, mówię to, co usłyszałem od Ojca i czynię to, co jest wolą Ojca. I jak się patrzyło na i słuchało Ojca świętego Jana Pawła II, to można by powiedzieć, prawie ta postawa Jezusa była tak mocno wyrysowana. To musi być nasza zasada. Jest finał Wielkiego Postu. My musimy stać się w tej chwili ludźmi jeszcze bardziej niż kiedykolwiek w Triduum Paschalnym, ale w całym okresie i w ogóle w życiu, ludźmi zasłuchanymi w Boga, by mówić to, co Ojciec mówi. I tylko Kościół wtedy będzie wierny Chrystusowi i by spełniać wolę Ojca. Kiedyś Raniero Cantalamessa w jednym rozważaniu tak pięknie napisał, że zaczynało się wszystko to, co w liście do Hebrajczyków zapisane u Jezusa. Oto idę, aby spełniać Twoją wolę. Finał jest, niech się stanie, Ojcze, jak Ty chcesz. Chociaż jakbyś mógł, zabierz o ten kielich. Ale niech się stanie Twoja wola. I między tymi jest ten niepokój. I to pięknie jest pokazane, między innymi w tym Janowym 8 rozdziale. Gdybyśmy usłyszeli najpierw to przesłanie, które nam Jezus zostawił. Mówię to, co usłyszałem od Ojca. I chcę czynić to, co jest wolą Ojca. Kiedy mówi o kapłanach, kiedy mówi o księżach, idąc tym tropem naszego zapatrzenia w Kościół, mówi, że największym zadaniem kapłana każdego czasu jest odnajdywać z dnia na dzień swoje kapłańskie dziś w Chrystusowym dziś. To jest zadanie. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam także na wieki. I wtedy mówi o kapłaństwie w tym kontekście. Tak jak Jezus, wieczernika, myjący nogi, rozdający się, to jest ostatni list Ojca Świętego, na Wielki Czwartek ubiegłego roku, czasowo można powiedzieć napisany ostatni, pokazujący tak pięknie, że człowiek ma się rozdać. Jak Eucharystia, trzeba się utożsamić. Mówi do księdza, kiedy się te słowa mówi, trzeba się utożsamić z Jezusem. Wszyscy to musimy zrobić. Jeżeli to ma być dla nas Eucharystia, nieraz to sobie powtarzamy, nie jeden raz tego poszukujemy u wielu. I to jest to spotkanie. I proszę zobaczyć, dotknijmy jeszcze w Kościele wspólnoty laikatu, tej całości, bo pierwotna teologia Kościoła, jeżeli ją chcemy widzieć tak, jak ją trzeba widzieć, jest taka, że pierwszą wymiarem tego Kościoła jest bycie w stanie jedności z Chrystusem. I w tej wierności jest wielość powołań. I ta wielość powołań jest taka, że każdy jest powoływany i zawsze jest na służbie wspólnoty. Chciałem pokazać dwa aspekty, i biskupa, i prezbitera, tak służącego, ale kiedyś Ojciec Święty napisał Christi Fidelis Laici w tej adhortacji o posłudze świecki w Kościele, to tak pięknie mówi, powołani do świętości. I wyraźnie mówi, dziś wszyscy chrześcijanie powinni jak najpilniej pojąć drogę ewangelicznej odnowy wielkodusznej odpowiedzi na wezwanie apostoła do tego, aby w całym postępowaniu stali się świętymi. To jest pytanie. Powołanie to jest istotnym i nieodłącznym składnikiem nowego życia otrzymanego wraz z chrztem. I jest piękne rozważanie. Świętymi mamy być. Świętymi to znaczy tymi, którzy zjednoczeni są w Chrystusie. I to prowadzi do bardzo ważnej postawy, tak dzisiaj potrzebnej jak chleb. Mianowicie w tej samej adhortacji do świeckich mówi tak, bierność, która zawsze była postawą nie do przyjęcia, dziś bardziej jeszcze staje się winą. Nikomu nie godzi się trwać bez czynności. Czy to nie jest myśl, którą trzeba by sobie wypisać na wszystkich miejscach swojego serca? Kiedy nam z trudem przychodzi taka aktywność. I w Janie Pawle II jest odpowiedź na tę tajemnicę, skąd to się bierze. Jan Paweł II, i to wszyscy wiemy, był człowiekiem niezwykłej modlitwy. Człowiekiem niezwykłej bliskości z Bogiem. I ten zasłuchany, słuchający woli Ojca, a potem ją wypełniający człowiek, dlatego był tak niezwykły. Ja bym chciał ten aspekt jeszcze w tym rozważaniu dotknąć. Jeżeli to ma być taki Kościół, taki, który tu został pobieżnie wymalowany, bo nie da się inaczej czasowo, ale każdy z tych tematów to jest oddzielna ścieżka do poszukiwania naszego, do zamyślenia. Może każdej drogiej siostry i każdego z braci indywidualnie. Może każdy z nas musiałby w tej chwili próbować poszukać tego wymiaru, który jest charakterystyczny dla jego powołania. Ale ja bym chciał się odwołać do tego nurtu. Najpierw do książki, do której często wracam. Alfred Leple, tak się nazywa autor, napisał książkę Powróćmy do modlitwy. I mówi tam rzecz bardzo niezwykłą, że niezdolność do modlitwy, czy jej zanik, jest religijnym zawałem serca dzisiejszego chrześcijaństwa. I powiedział, jeżeli możliwy jest jakiś ratunek, to przez modlitwę. Wyraźnie sygnalizując tę drogę odnowy. Ja chciałbym odwołać się do takiego momentu, takiego szczegółu. Modlącego Ojca Świętego, modlącego się, to my znamy wszyscy. Ja miałem osobiste przeżycie, taki moment, w którym po święceniach biskupich, których Ojciec Święty udzielał kandydatom z całego świata, ja przeżyłem to 6 stycznia 1990 roku. 7 byłem na audiencji prywatnej Ojca Świętego i potem mogłem być chwilę w kaplicy. Wszedłem pierwszy, Ojciec Święty rozmawiał z obecnym arcybiskupem Michalikiem, ówczesnym biskupem diecezji gorzowskiej i oni rozmawiali, ja wszedłem do kaplicy, uklęknąłem tej papieskiej, za chwilę Ojciec Święty wszedł, uklęknął bardzo blisko i za chwilę usłyszałem dziwny rytm oddechu. Nie mogłem, to jest niezwykłe doświadczenie bliskości nawet fizycznej takiego człowieka. Ale nie mogłem nie spojrzeć. Spojrzałem na twarz i miałem wrażenie, że klęczy człowiek, ale go nie ma. To natychmiastowe zjednoczenie niezwykłe z Jezusem. I myślę, siostry i bracia, jeżeli my mamy się czegoś nauczyć w tych dniach, modlić się o beatyfikację, kanonizację, mówić różne wielkie rzeczy, natomiast uświadomić sobie, że ten Kościół w trzecim tysiącleciu musi być Kościołem modlitwy. On tylko wtedy będzie Kościołem niezastraszonym. Ponieważ modlitwa daje możliwość zapuszczania się w przyszłość. Ona mnie zachęca, bym porzucił to obozowisko, w którym mieszka. Kiedyś tak Alessandro Pronzato napisał w książce Rozważania na piasku. Ona mnie wyprowadza z tego mojego obozowiska, z tego mojego świata, które, proszę siostry i braci, zawsze jest trochę egoistyczny. Zraniony grzechem pierwotnym człowiek to swoje obozowisko zawsze trochę czyni z egoizmu. Zawsze trochę czyni właśnie w taki sposób. Dlatego trzeba by pozwolić, by Bóg nas wyprowadzał. Słuchając Jego głosu, słuchając tego, co On mówi i idąc drogami Jego woli, będziemy wchodzili w taki obszar własnych możliwości, który bez tego zanurzenia w Chrystusie, bez pójścia za Nim, nigdy się nie pojawi w naszym życiu. Nigdy tam nie wejdziemy. Ten strach, to zamykanie się w własnej przestrzeni świata. Nie możemy być wśród swoich. Nie możemy tylko chodzić. Jeden z autorów, nie mogę trafnie zacytować nazwiska, powiedział, to nie jest czas ewangelizacji i chodzenia wśród swoich. Tylko tam, gdzie nas chcą widzieć. My musimy być tam, gdzie nas nie chcą. I gdzie nas nie oczekują. Gdzie są zaskoczeni naszą obecnością. Że w ogóle się tam znaleźliśmy. Że w ogóle się pojawiliśmy w tamtym miejscu. To jest ogromnie istotna sprawa, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że to są przestrzenie, do których nas wzywa Bóg. I jeżeli modlitwa jest żywa i prawdziwa, to ona nie pozwala mi tylko na taką nostalgię za przeszłością, a było lepiej, a było wspaniale, a ten świat jest niedobry. To nie jest Boże spojrzenie, to nie jest spojrzenie Chrystusa, to nie jest spojrzenie Kościoła, to nigdy nie było spojrzenie Jana Pawła II. Nigdy. To było wejście odważne w świat. To była ewangelizacja przestrzeni, w których nikt do tej pory nie bywał. To było odważne wyjście w każdą rzeczywistość i spotykanie z ludźmi, którymi się do tej pory inni nie spotykali. I w tym kontekście trzeba by jeszcze przywołać jedno spojrzenie Ojca Świętego, mianowicie nowa ewangelizacja. Nowa ewangelizacja. Pastores Dabovobis, to jest dokument, adhortacja o formacji do kapłaństwa kapłańskiej, i mówiąc, że realizacja naczelnego zadania duszpasterskiego, jakim jest nowa ewangelizacja, obejmująca cały lud Boży, domagająca się nowej gorliwości, nowych metod, nowego sposobu głoszenia i dawania świadectwa Ewangelii, dziś zwłaszcza, potrzebuje kapłanów, którzy bezwzględnie i w pełni przeżywają tajemnicę Chrystusa. Wracamy do tej myśli. Bezwzględnie, w pełni. Ojciec Święty w takich momentach używa mocnych określeń, mocnych terminów, chcąc pokazać radykalność i pełnię tego kontaktu. I nowa ewangelizacja to jest jedno z haseł, to jest klucz do zrozumienia całego przesłania. I tam jest właśnie mowa o nowych metodach, nowych sposobach, nowych przestrzeniach, nowych miejscach, bo ten świat taki jest. On odsłania, są nowe przestrzenie, nowe sposoby komunikacji, nowe metody. Będą za chwilę takie, o których nie mógł bezpośrednio mówić Jan Paweł II, bo za jego czasów ich nie było. I to jest decydujące. Ojciec Święty widział, że szczególnie był zatroskany o kulturę Europy, która straciła swój wymiar taki bardzo chrystusowy i głęboko humanistyczny. Stała się no właśnie taka, jaką widzimy na co dzień, bo zgubiła, zatraciła korzenie, zatraciła fundament i później już jest tak, jak jest. I w tym sensie kształtuje się człowiek. I chciałbym trochę finalizować to rozważanie takim znanym też papieskim wołaniem, kiedy na Westerplatte Ojciec Święty powiedział tak: każdy z nas ma swoje Westerplatte, ma takie wartości, które musi obronić. Nie wolno z nich rezygnować. Są takie sytuacje, w których nie wolno powiedzieć: nie muszę. I ta radykalność, która była, jest nam dzisiaj bardzo potrzebna. Ona jest radykalnością w stosunku do siebie. Chciałem to powiedzieć, bo nam łatwo wymagać od innych. Być radykalnym wobec innych to nie jest temat mojego poszukiwania. My sobie zbyt dobrze z tym radzimy. Zawsze czegoś od innych chcemy i zawsze sądzimy, że ten inny jest za mało wierny, za mało taki, prawdziwy i za mało radykalny. Natomiast chodziłoby o to, żebyśmy dzisiaj mieli odwagę powiedzieć sobie, że ja jestem za mało. Wspomniana książka Rozważania na piasku ma taki mały rozdział z takim tytułem: modlitwa, uwaga, modlitwa, niebezpieczeństwo. Modlitwa jest tym stanem, którym Bóg nas prowadzi w swojej rzeczywistości, nieprzewidywalne dla nas. Ale właśnie ci, którzy tam wchodzą, żyją pięknie, żyją, żyją, po prostu żyją. Ponieważ wychodzą z tych swoich obozowisk, swoich stanów lęku, ze strachu przed Panem Bogiem i przed samym sobą i przed innymi ludźmi. Bóg nas wyprowadza. Myślę, że Kościół trzeciego tysiąclecia musi być takim odważnym Kościołem, a równocześnie musi być, powtórzę, sakramentem delikatności, miłości Boga. Miłości i delikatności, ponieważ to dzisiaj przemawia. Przytoczę takie tylko jeszcze parę zdań. Można ich znaleźć setki, ale i w naszym dzienniku znalazłem te teksty wypowiedzi młodych. Podziwiam go za życzliwość, patrzyłem w jego oczy, dobre, życzliwe, niezwykłe, one mi utkwiły. I kiedy tak się czyta setki, tysiące wypowiedzi młodych, widzą to, co w Bogu jest piękne, poprzez ten niezwykły sakrament delikatności, jakim z Kościołem i w Kościele był Ojciec Święty, który był dzisiaj naszym przewodnikiem w poszukiwaniu dróg Kościoła trzeciego tysiąclecia. Proszę, sióstr i braci, chciałbym dedykować to zdanie papieskie, że Kościół jest sakramentem miłości i delikatności Boga wobec człowieka i módlmy się razem, byśmy próbowali takim Kościołem ciągle na nowo być.
Bóg zapłać, ekscelencjo. Zapraszamy również wszystkich radiosłuchaczy, Rodzina Radia Maria, do dialogu po katechezie. Przypomnę, że dzisiejszą katechezę z Kościołem w trzecie tysiąclecie wygłosił do nas ksiądz biskup Edward Dajczak, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Telefony do naszego studia 056 655 23 55 dla Polski Północnej, 056 655 23 56 dla Polski Południowej, dla słuchających nas za granicą 00 4856 655 23 33 lub 655 23 66. Katecheza w Radiu Maria, prosimy bardzo.
Witam ekscelencję, bardzo pięknie, i księdza Benedykta. Dzwoni Janina z Krakowa. Ja chciałam dać takie krótkie świadectwo, ponieważ wczoraj przyjechałam z Sopotu razem z moją bliźniaczką siostrą Elżbietą, którą serdecznie pozdrawiam. I chcę dać takie krótkie świadectwo, ponieważ byłyśmy obydwie w sanatorium w Sopocie, to chcę, no, tak katecheza jakoś... Dzięki Duchowi Świętemu chcę, żeby wypowiedzieć takie słowa, że w sanatoriach jest bardzo duże zbiorowisko ludzi z różnych części Polski i nie tylko. I po prostu teraz te słowa księdza ekscelencji, księdza biskupa natchnęły mnie do takiej refleksji. Mianowicie w pierwszych dniach od razu zgłosiłam się do księdza, który tam odprawiał mszę świętą w sobotę w tym sanatorium i poprosiłam, czy mogłabym z siostrą prowadzić w sanatorium w tej kaplicy różaniec i apel jasnogórski. Ksiądz, bardzo miły ksiądz starszy, zgodził się oczywiście, mówi, proszę sobie poprowadzić. No poprosiłam oczywiście księdza, czy mógłby po prostu powiedzieć tym wiernym podczas mszy świętej, żeby ktoś tam na tym różańcu mógł być na apelu jasnogórskim. Istotnie zrobił to z wielką ochotą. I chcę powiedzieć właśnie, że my katolicy w takich miejscach jak sanatoria, gdzie jest bardzo duże skupisko ludzi, powinniśmy właśnie być tą solą ziemi, światłością świata, tymi katolikami czynnymi. Proszę sobie wyobrazić, że naprawdę było bardzo dużo osób, które przychodziły na ten apel codziennie, odmawiałyśmy różaniec, prowadziłyśmy drogę krzyżową. Po prostu my, katolicy, musimy być czynni właśnie w takich miejscach, zwłaszcza, chcę powiedzieć, i zaapelować przy tej okazji do ludzi, do katolików, którzy znajdują się w takich sanatoriach, żeby właśnie byli tą solą ziemi, światłością świata. Ja codziennie z siostrą chodziłyśmy na mszę świętą. Oczywiście nie było mszy świętej, żałujemy w tej kaplicy, w tym sanatorium, no ale i tak cieszyłyśmy się, że jest kaplica, że raz w tygodniu, w soboty jest msza święta, że przychodzi tam ksiądz i odprawia tą mszę świętą, bo takiego doświadczenia nie miałam dwa lata temu, byłam w Kobrzegu, w ogóle nie było kaplicy, trzeba było dosyć daleko chodzić do kościoła. Więc dziękuję panu i dziękuję księdzu ekscelencji, że natchnął mnie do dania takiego świadectwa na antenie Radia Maria. Dziękuję serdecznie za te słowa i w takim razie będę słuchała, co ksiądz ekscelencja powie na ten temat. Dobrze? Dziękuję serdecznie.
Zobacz, tak, oczywiście, to ja myślę, że to mi pozostaje tylko potwierdzić. To chrzest święty, wszczepienie w Chrystusa jest wystarczającym uprawnieniem, ale też i wezwaniem, i zadaniem do tego, żeby być świadkiem. W każdym miejscu, w każdej rzeczywistości, i to, co pani powiedziała, ja mogę tylko powiedzieć, no pięknie, tak, o to dokładnie chodzi. Chodzi o modlitwę i chodzi o to, żeby też w tym sanatorium tak być, żeby wszyscy jednoznacznie wiedzieli, kto tam jest, bez słowa. To są rzeczy, które są komplementarne, razem współpracują i współistnieją. Nasza modlitwa, nasze świadectwo rozmodlonego człowieka, nasza odwaga modlitwy, równocześnie nasza odwaga być na miarę Jezusa. I to są dwie rzeczywistości. Ja mogę tylko potwierdzić, że o to chodzi.
Bóg zapłaci. Mamy kolejny telefon. Dziękuję. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ewa ze Szczecina. Bóg zapłać księdzu biskupowi za tą przepiękną, głęboką katechezę. Ona tak wiele nam dodaje radości, można by rzec skrzydeł do tego, żeby rzeczywiście być takim radykalnym, a to jest po prostu to takie pójście na całego. Przecież Chrystus cały nam się oddaje. Dlaczegoż więc my nie moglibyśmy odpowiedzieć na tę miłość i również cali być dla Niego, bo myślę, że wielu się wydaje, że to jest zbyt wielkie pragnienie dla nas, słabych ludzi, pragnienie świętości, ale przecież pragnienie świętości to jest to bycie coraz bliższe, coraz bliżej Boga, a to przecież jest możliwe, bo On jest dla nas tak bardzo przystępny i czyż jest złym pragnieniem być tak blisko Boga? Uważam, że to jest wielkie, ale możliwe, dlatego że możliwe przecież z pomocą łaski Bożej, z pomocą Chrystusa, bo człowiek boi się tego wielkiego pragnienia, ale przecież to jest dzięki łasce taki człowiek, jaki jest na miarę możliwości, a zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy marnymi ludźmi, ale skoro tyle jest zachodów, tak wielu sprawach, tyle poświęcenia, to dlaczegoż by nie mieć tego radykalizmu i tego zachodu, dać z siebie wszystko właśnie dla Chrystusa, bo przecież On jest tym naszym sensem, tym, co tak bardzo pobudza nas do tego właśnie pójścia, aby być całym dla Niego, tak jak właśnie Ojciec Święty był cały dla Chrystusa, dla Matki Najświętszej. I uważam, że właśnie to jest tą naszą radością, tym sensem naszego życia, że nie można się bać tego, że to są zbyt wielkie pragnienia, bo Bóg daje nam łaskę, żebyśmy my kroczyli tą drogą. I bardzo mi się też podoba, że ksiądz biskup Zimowski ostatnio na Jasnej Górze tak pięknie też nawoływał nas, żeby nie bać się tej świętości, żeby się nie lękać. Przecież Chrystusa nie możemy się lękać, żeby być czystym, niewinnym dla Niego, bo to jest droga czystości, tej bliskości z Bogiem, a każdy przecież może być blisko Chrystusa, jaki by nie był. Przepraszam, że to może tak, chociaż nie potrafię tego lepiej.
Nie, ma pani rację, oczywiście ja się zgadzam zupełnie, bo to nie chodzi, radykalizm to nie jest jakieś zamęczanie siebie. Tu chodzi o radykalizm miłości. Mówiąc tak trochę obrazowo i nieobrazowo, mama, która kocha własne dziecko, rzecz, jest dla niej rzeczą naturalną, że istnieje dla niego, że potrafi nie dospać ileś tam nocy, że najmniejszy problem tego kogoś wywołuje lęk. I to nie jest jakieś, mama nie powtarza, o Boże, muszę komuś tam służyć. I to samo jest tutaj. Ojciec Święty jasno prowadzi tę ścieżkę. Bliskość z Chrystusem wywołuje właśnie te wszystkie stany, w których człowiek potrafi być piękny, potrafi być ludzki, potrafi być, mieć te wszystkie cechy, o których Pani też mówiła, ponieważ odpowiada. Miłość Boga jest zawsze uprzedzająca, jest pierwsza, jest najpierw podarowana, a potem dopiero następuje ten drugi element, nasza odpowiedź, i ona wówczas nie jest żadnym umęczeniem, ona jest wejściem w świat miłości. Oczywiście, że ona kosztuje. Na tej ziemi nie ma żadnej miłości, która by nie kosztowała, a ta, która nic nie kosztuje, jest podejrzana, czy jest miłością, bo to normalną rzeczą jest. Wszystkie rzeczy największe, najpiękniejsze na tym świecie mają swoją cenę. Ta, którą nazywamy miłością też, ale z Bogiem jest to historia tak niezwykła, że zanim cokolwiek jesteśmy w stanie uczynić, to jesteśmy obdarowani. I to nam dodaje skrzydeł. To jest zupełnie inny stan, w którym nagle człowiek odpowiada, zdobywa się na jakieś takie postawy, których nie jesteśmy bez tego zdolni. I to jest świętość. Myślę, że myśmy trochę mamy ciągle jeszcze. To się powoli koryguje, ale jest skrzywione to pojęcie świętości. Nam się wydaje, że jest to dla nielicznych wybranych i kanonizowanych, natomiast jest to powszechne powołanie do świętości. Sobór tak pięknie w 5 rozdziale Konstytucji Dogmatycznej napisał. Powszechne powołanie wszystkich do świętości. Naszym losem, dla mnie brzmi to pięknie, jest świętość. Że musimy do tego dorastać, mówiąc za Pawłem, no nie osiągnąłem, biegnę. No to oczywiste, że tak. Ale jest to bieg taki pełen nadziei i radości. Bardzo dziękuję Pani za to.
Dziękujemy również i odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chcę podziękować Panu Bogu za łaskę, że mogłam się dodzwonić, bo dzwoni Bogu miła z Lublina i pragnęłabym, aby moje słowa były też moim świadectwem mojego kontaktu, mojej bliskości z Bogiem, mojej drogi, której doświadczam. I chciałabym się podzielić, że rzeczywiście, kiedy stanęłam na drodze nawrócenia, były trudności w modlitwie. Pokonywałam je. Wtedy pamiętam, że kiedy odmawiałam różaniec, te paciorki były dla mnie za małe. I tak pragnęłam, żeby one się stały duże, bo była to po prostu był to trud. I rzeczywiście tak na mojej drodze Pan Bóg postawił po tym, kiedy wstąpiłam do wspólnoty w odnowie Duchu Świętym. Spotkałam się z dużym różańcem, który był przywieziony z Ziemi Świętej. I tak patrzę, że jak Pan Bóg realizował moje te pragnienia w taki dyskretny sposób, bo były bardzo duże koraliki. I wiem, że kiedy modliłam się w trakcie właśnie tych swoich lat, bo to już jest przeszło 10 lat, też doświadczałam, taki Pan Bóg mi uświadamiał poprzez łaskę Ducha Świętego, że moja modlitwa kiedyś była wypowiadana słowami i nie czułam jej. I to tak jest, że rzeczywiście przyjdzie moment, przyjdzie łaska Boża, że w tej chwili jak modlę się, wydaje mi się, że modli się moje serce, bo bardziej czuję te słowa. I jak gdybym szukała właśnie tej modlitwy, którą bardziej czuję, którą czuję moje serce, za co też Bogu dziękuję. Za ten stan. I kiedy słuchałam właśnie tej katechezy, przyszła mi na myśl też takie słowa Ewangelii, w której Pan Jezus mówi o tym, o tej bliskości z Bogiem, o tej najważniejszej rzeczy, jaka jest, aby nasza relacja była przede wszystkim z Bogiem. Kiedy mówi o tym, że ktokolwiek bardziej kocha matkę lub ojca niż mnie, nie jest mnie godzien. I drugie słowa, które wypowiada, kiedy Matka Boża przyszła do Jezusa, a Jezus nauczał, też powiedział, że właśnie najbliżsi są mu ci, co słuchają Słowa Bożego. Czyli przez ten fragment Pan Jezus mówi do mnie, że jak ważną rzeczą jest słuchać Słowa Bożego i ważny jest ten moment, kiedy są osoby, które słuchają. I to jest takie właśnie bardzo ważne.
Do słuchania. Tak. Do tego, żeby był najpierw słuchaczem.
A jednocześnie dzielić się.
Tak, oczywiście.
Pan Bóg obdarza mnie łaską wiedzy, rozumu, to jest pragnienie właśnie dzielenia się tym i mówienia innym o Bogu. Jest to bardzo trudne w domu, tego doświadczam i wiem, że kiedy jest to trudne i nie udaje mi się, po prostu składam z tego ofiarę. Tak, wie Panie Boże, nie wyszło.
Dlatego, że ten przekaz słowem nie zawsze jest możliwy. To jest bardzo złożona sytuacja, wie Pani. Pani dotyka tu ważnych rzeczy, ważnych bliskości, ale ja bym nie chciał przestraszyć, przyznam się szczerze, w tym naszym mówieniu, bo tak trochę jesteśmy na górnym C. Nie chciałbym przestraszyć tych, którzy akuratnie, dla których modlitwa też jest trudem, bo to też jest taka sytuacja. Odwołam się do jeszcze jednych słów. Bardzo dziękuję Pani. Ja bym chciał na tym kanwie tej wypowiedzi jeszcze powiedzieć to, bo tam powoli nam się czas kończy, a ja bym nie chciał bez tego słowa tego spotkania zakończyć. Tak, bardzo proszę.
Ważną rzeczą jest, tak Pan Bóg mi uświadamia słowa, które otrzymał święty Augustyn. Rób co chcesz, ale kochaj.
Tak, oczywiście. Tak,
to,
oczywiście,
to sprowadza nas na ziemię, ta miłość. Ta miłość. We wszystkim, w dzieleniu się i doświadczaniu tych wszystkich trudów. Ja dziękuję i się włączam.
Dziękuję bardzo. Na wieki. Ja chciałem powiedzieć jeszcze jedno, że odwołując się do słów, którymi scharakteryzował Ojca Świętego, Ojciec Święty Benedykt XVI, Jana Pawła II oczywiście, mówiąc o wierności i oddaniu. Myślę o takiej sytuacji, w której ludzie trwają wierności, którzy nie muszą mieć jakichś specjalnych doświadczeń, w sensie wewnętrznych doświadczeń czy emocjonalnych przeżyć. Są ludzie zwyczajnej, prostej wierności, cudownej i wspaniałej. I Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy uczyniliśmy go w tej konferencji przewodnikiem po tym kościele, on też to pokazuje. To są chwile niezwykłego też trudu. Chyba, nie wiem, czy ojciec Mokrzycki, czy ktoś tam z tych najbliższych osób Ojcu Świętemu mówił, że Ojciec Święty przed pielgrzymkami wołał, właściwie tak z głębi serca krzyczał, pomóż mi, bo jadę gdzieś. To były też sytuacje zmagania i myślę, że to w naszej codzienności zwyczajnej, takiej dalekiej od papieskiej i codzienności, o to samo dokładnie chodzi. Chodzi o taką zwyczajną wierność, której człowiek czasem szuka ze łzami w oczach przed Bogiem. I dla nas wszystkich, dla tych, którzy mają ciepło wewnętrznych przeżyć i dla tych, którzy mówią, jakoś nie mogę, jakoś to serce jest takie schłodzone, jest ta piękna ścieżka wierności i oddania. Wierności Bogu, wierności człowiekowi, wierności powołaniu swojego życia. Możemy to pisać w różny sposób. Bardzo, bardzo potrzebny jest nam taki Kościół. Wrażliwy, delikatny sakrament delikatności, miłości, a równocześnie taki jednoznacznie wierny Chrystusowi. I pięknie też wierny człowiekowi, bo przecież człowiek jest drogą Kościoła i ta wrażliwość jest nam wszystkim potrzebna. Bóg zapłać.
Ekscelencjo, Bóg zapłać za dzisiejszą katechezę i na czas dzisiejszego wstańcie chodźmy. Prosimy o błogosławieństwo.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Szczęść Boże wszystkim na pielgrzymowanie dzisiaj i następnych dniach i szczęśliwych świąt błogosławionych. Szczęść Boże.
Bóg zapłać jej nawzajem. Przypomnę, że dzisiejszą katechezę wygłosił do nas Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edward Dajczak, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.